Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Audycja Głos Krakowa, przy mikrofonie Franciszek Mróz. Drodzy radiosłuchacze, dzisiaj z mikrofonem naszym redakcyjnym audycji Głos Krakowa zawędrowałem, pielgrzymuję do sanktuarium Matki Bożej, patronki rodzin robotniczych w Płokach. I tutaj spotykam się z księdzem kustoszem, księdzem Piotrem Miszczykiem, kustoszem tego sanktuarium.
Witam serdecznie pana redaktora, jak i wszystkich radiosłuchaczy. Rzeczywiście znajdujemy się w osadzie, która ma nazwę Płoki, a jest to w dekanacie trzebińskim, województwo małopolskie. Nazwa Płoki i w ogóle historia tej osady sięga dawnych czasów, XIV wieku. Wtedy tutaj pojawili się ludzie, którzy zajmowali się wydobywaniem rud metali z ziemi, płukaniem, przetapianiem i tworząc metale, które potem były wykorzystane do różnych celów gospodarczych, jak i również wojennych, jeśli chodzi o broń. Kiedy tutaj ci osadnicy rozpoczęli tę swoją pracę, musieli się tutaj osiedlić, bowiem trudno by było gdzieś z daleka tu przybywać, a skoro się osiedlali, to nie sami, ale ze swoimi rodzinami. I tak powstała osada, którą dzisiejszym językiem można by nazwać osada robotników. I stąd nazwa sanktuarium i tytuł, który mówi o Maryi jako patronce rodzin robotniczych. Kiedy ta osada tutaj się pojawiła, oczywiście od razu przyszedł pomysł, aby ci ludzie mogli korzystać z sakramentów, z mszy świętej. Dlatego postanowiono wybudować tutaj kościół. Mały, drewniany kościółek, który w XIV wieku został tutaj zbudowany. I bardzo umiłowany został przez wszystkich, którzy tutaj zamieszkiwali. Był ksiądz, toczyło się normalne duszpasterstwo tych ludzi zajmujących się tą pracą. I kiedy już ta osada zaczęła się mocno rozwijać, ród Tenczyńskich, który był właścicielem okolicznych gruntów, postanowił coś tym ludziom ofiarować. Był taki zwyczaj, że bogate rody ofiarowały nieraz kościołom różne pamiątki, różne znaki religijne. I tak ofiarowany został obraz lub inaczej mówiąc ikona Matki Bożej, która już w XV wieku pojawiła się na tym wzgórzu w Płokach, w tym drewnianym kościółku. Od razu została ciepło przyjęta. Ludzie gromadzili się przy niej, prosili o wszelkie łaski, dziękowali za łaski i tak rozpoczęło się życie przy ikonie Matki Najświętszej. Trwało to bardzo długo, ale w XVII wieku nastąpił wielki przełom. Przełom tragiczny, ale i bardzo owocny w skutkach, bowiem w XVII wieku kościół drewniany spłonął. Spłonął kościół, spłonęła plebania. Praktycznie nie została żadna deska, nie została nawet kartka papieru, a co ocalało? Ikona Matki Bożej. Więc to spowodowało, że kult ikony jeszcze bardziej się rozszerzył, bowiem zaczęto mówić, że jest to łaskami i cudami słynący obraz. Za Matka Boża nie pozwoliła, aby jej wizerunek mógł spłonąć. A więc do osady w Płokach zaczęli przebywać pielgrzymki. Zaczął się szerzyć ruch pielgrzymkowy, który tak trwa do dnia dzisiejszego. Po II wojnie światowej okazało się, że kościółek jest za mały. Nie mógł pomieścić pielgrzymów, którzy przybywali szczególnie na uroczystości odpustowe, które bardzo szeroko odbywają się do dnia dzisiejszego, a wtedy przybywało prawie do 70 tysięcy pielgrzymów na uroczystości narodzenia Matki Bożej, bo taki jest tytuł tego kościoła, tytuł parafii. I kiedy za mały okazał się kościół, postanowiono wybudować większy. Ale jak to zrobić? To był rok po II wojnie światowej, czasy komunistyczne, więc kto da pozwolenie, kto pozwoli. I stało się coś niezwykłego. Pomógł ksiądz Michał Rapacz. A w jaki sposób? No to dość dziwne jest. Ponieważ w czasach II wojny światowej proboszczem był wspomniany przeze mnie kapłan, ksiądz Michał Rapacz, który wiódł tutaj życie bardzo świątobliwe i był nieugięty w swoich decyzjach, w swoich poglądach, co po II wojnie światowej, kiedy zmieniły się czasy, przyszły te czasy komunistyczne, zaczęło nie podobać się ówczesnej władzy. Dlatego podjęto bardzo brutalną decyzję. 12 maja 1946 roku ksiądz Michał Rapasz został zamordowany. Wydano na niego wyrok śmierci. Wyprowadzono go z kościoła, było to ponad 10 osób. Zaprowadzono do pobliskiego lasu, odczytano wyrok śmierci i zastrzelono. I tak, można powiedzieć, zło zwyciężyło. Ale Pan Bóg zawsze kieruje to swoimi drogami. Zło potrafi zamienić w dobro. Co jest tym dobrem? Myślę, że dwa tematy. Pierwszy to ten, że kończy się proces beatyfikacyjny jako męczennika księdza Michała Rapacza. I daj Boże, wszyscy się o to modlimy i o tę modlitwę wszystkich prosimy, aby jak najszybciej ten akt beatyfikacji został dokonany. Spodziewamy się, że już niedługo to wydarzenie będzie miało miejsce tutaj w sanktuarium w Płokach. A drugi powód zwycięstwa to jest ten, że kiedy następca księdza Michała, ksiądz Dionizy Gąsiorek, chciał budować nowy kościół, no to kto by dał pozwolenie i tak dalej. Bez pozwolenia, bez żadnych działań rozpoczęto budowę. Nikt się nie sprzeciwił, ponieważ cały czas w świadomości było jeszcze morderstwo księdza Michała, dlatego nie chciano zaogniać sytuacji w żaden sposób, dlatego ukradkiem, można powiedzieć, powstał kościół, który znajduje się do dnia dzisiejszego. Był budowany w 1951 roku i tam też umieszczono wspomnianą przeze mnie ikonę Matki Bożej, która jest do dnia dzisiejszego, a jej cudowność, jej niezwykłość została potwierdzona w 1982 roku koronacją, papieskimi koronami świętego Jana Pawła II.
Księż Kustoszu, ten taki właśnie rys, który ksiądz przedstawił, pokazuje bogactwo tego sanktuarium, bogactwo tej parafii. Sanktuarium, które, jak ksiądz wspomniał, obraz już od XV wieku tutaj jest otoczony kultem. I ten kult, jak czytamy w różnych pracach takich naukowych dotyczących sanktuariów, on rozwijał się stopniowo, ale w XIX wieku w wielu tych właśnie przewodnikach pokazuje się, że do tego obrazu garnął się lud z całych tutaj okolicznych ziem. Przypomniamy, że my znajdujemy się w takim miejscu na zachodniej części archidiecezji krakowskiej, ale już na takim pograniczu, bym powiedział, pomiędzy już właściwie stąd widać elektrownię w Jaworznie, Śląsk, no i ziemię krakowską, więc takie wyjątkowe położenie również na szlakach pielgrzymkowych, które tutaj prowadzą z południa Małopolski, Śląska, na Jasną Górę. Więc to wszystko też, tak myślę, sprzyjało, że ten kult tutaj Matki Bożej rozwijał się cały czas.
Na pewno, do tego stopnia, że bardzo mocno jest cały czas kultywowany, co wyraża się w uroczystościach odpustowych, które tutaj przeżywamy zawsze we wrześniu. Jest to dość wyjątkowy odpust, bo trwa cały tydzień, a przybywają tutaj nie tylko mieszkańcy, ale przybywają pielgrzymi, ludzie z całego regionu, nie tylko powiatu, ale nawet ze wspomnianego Jaworzna, której kominy elektrowni stąd doskonale widać.
Właśnie spotykamy się tutaj w tym sanktuarium przed tym głównym odpustem, już najbliższy poniedziałek, 4 września, tutaj w sanktuarium Matki Bożej, patronki rodzin robotniczych w Płokach. Rozpoczną się uroczystości odpustowe i jak ksiądz powiedział, one trwają cały tydzień. Kulminacją tych wydarzeń będzie uroczystość odpustowa w niedzielę 10 września. I kiedy patrzę na plakat, który informuje o tych uroczystościach, jest bardzo bogaty, bo mamy nabożeństwa i msze święte dla pielgrzymów, nauczycieli regionu, wdów i wdowców, młodzieży, starszych, chorych. A więc taka specyfika różnych grup, którzy tutaj przybywają, ale myślę, że każdy pielgrzym z całej Polski tutaj zawsze będzie też przyjęty z otwartymi dłońmi.
Bardzo serdecznie zapraszam na te uroczystości każdego, kto chciałby doświadczyć spotkania z Matką Bożą w jej cudownej ikonie w Płokach i z Chrystusem poprzez udział w Eucharystii, a także z drugim człowiekiem, bo bardzo ważne jest, byśmy umieli nie tylko patrzeć w niebo, ale umieli patrzeć obok siebie i Chrystusa dostrzegali w każdym człowieku, który jest obok nas, co wyraża się w tym najpiękniejszym przykazaniu, jakie Pan Jezus dał, przykazaniu miłości.
jakby ksiądz spróbował właśnie ten rys tego programu sanktuarium, programu tego odpustu. Jak powiedziałem, on jest bogaty z taką kulminacją zarówno 8 września, jak i w niedzielę 10 września.
Pozwolę sobie taki rys przedstawić, zapraszając do udziału. Więc zaczynamy dość niezwykle. Zawsze tak to czynimy, że cały odpust rozpoczyna się akurat w tym roku, w poniedziałek, pielgrzymką trzeźwości. Polega to na tym, że przychodzą tutaj ludzie, którzy borykają się z uzależnieniami narkotykowymi, alkoholowymi i tu jest taka wspólna modlitwa, msza święta. Po tej modlitwie na plebanii, na sali jest takie spotkanie, gdzie ci ludzie dzielą się swoim doświadczeniem, swoimi przeżyciami i w ten sposób nawzajem się umacniają, budują w swojej świadomości to, że warto żyć w trzeźwości. Kolejnym dniem takim ważnym, który został tu wprowadzony i dość mocno się rozpowszechnił, to jest pielgrzymka nauczycieli całego regionu, nie tylko naszych szkół, bowiem w parafii mamy 2 szkoły podstawowe, ale zapraszamy nauczycieli z całego regionu i to nie tylko tych czynnych, ale również tych emerytowanych. I zawsze jest to msza święta w ich intencji, w którą włączają się nauczyciele poprzez czytania, poprzez modlitwę, poprzez śpiew, a również jest zawsze jakiś program artystyczny, który ma jakiś taki poziom i jest jakimś skierowanym jako coś kulturalnego dla nauczycieli. W tym roku mamy spotkanie poetyckie z poezją naszego parafianina, który niestety już nie żyje, Marcin Cupiał. Okazało się, że pisał wspaniałe wiersze, które się zachowały, no i będziemy chcieli kilka z nich przedstawić. Recytował będzie artysta, aktor Teatru Słowackiego Krakowa i Leszek Lęcznar, natomiast muzykę będzie tworzył Ryszard Styła, wielki gitarzysta polski, i tak powstanie taki wieczorek poetycki, a zawsze później na plebanii mamy takie spotkanie, które integruje i jednoczy wszystkich, którzy na tę pielgrzymkę przybyli. Natomiast bardzo ciekawą inicjatywą jest kolejny dzień, czyli pielgrzymka wdów i wdowców.
Środa 6 września.
Zaczęło się to dość, można powiedzieć, minimalną ilością osób, bo to coś zupełnie nowego. W tej chwili mamy pełny kościół ludzi, kiedy przybywają wdowy i wdowcy i wchodząc do kościoła na karteczkach zostawiają imię swojego zmarłego współmałżonka. I potem w czasie mszy świętej są te imiona odczytywane w formie wypominków i jest to wspólna modlitwa za wszystkich zmarłych. Zawsze mówię, że łączymy wtedy te 2 światy. Świat, który jest za bramą śmierci i świat, który jest przed bramą śmierci, czyli nasza doczesność. W ten sposób próbujemy pokazać tą łączność, że życie nie kończy się śmiercią, ale śmierć jedynie życie zmienia. I jest to łączność, bardzo się to przyjęło, ludzie przychodzą, ale i myślę, że takie doczesne spojrzenie jest tutaj ważne, bo mogą się nawzajem poznać, a może nawet założyć nowe związki, kiedy żyją w tej swojej samotności, nieraz bardzo trudnej, dlatego nieraz potrzeba takiej pomocy drugiego człowieka. Następny dzień, 7 września, to zawsze mamy pielgrzymkę młodzieży całego regionu. Przybywa młodzież, zawsze mszę świętą, oprawę muzyczną mszy świętej prowadzi zespół lub schola, która zdobyła 1 miejsce w takim naszym festiwalu, który zawsze się w maju odbywa. To jest festiwal, który nazywamy Dniami Kultury Chrześcijańskiej, gdzie są soliści, zespoły, trwa to cały dzień i zwycięzca zawsze dostaje taki przywilej, czy taką nagrodę między innymi, że w tej mszy świętej uczestniczy, prowadząc ją w sensie muzycznym. Akurat tak się złożyło, że w tym roku wygrała schola naszej parafii w Płokach, dlatego bardzo cieszymy się z tego powodu, co nie co roku się zdarza. Dlatego cieszymy się, że w tym roku rzeczywiście nasza schola będzie brała udział. I zawsze jakaś atrakcja dla młodzieży później, żeby ich jakoś bardziej zachęcić. No w tym roku postanowiliśmy w kościele zrobić coś niezwykłego, pokazy laserowe, które dla szczególnie młodszej młodzieży no są bardzo takie imponujące i zachwycające, bo nie zawsze mogą się z takim zjawiskiem spotkać. Więc to jest ta młodzież, którą tutaj serdecznie zapraszamy. I 8 września to jest ten dzień Ipsadie, kiedy mamy uroczystość narodzenia Najświętszej Marii Panny. I tu zawsze o 11:30 mamy sumę odpustową z procesją wokół kościoła, mamy poświęcenie ziarna, poświęcenie zbóż i coś na co można nazwać pewną formą dożynek takich naszych regionalnych tutaj w tej naszej wspólnocie. Natomiast po południu ma miejsce wielka pielgrzymka, która też się bardzo przyjęła, to jest pielgrzymka róż różańcowych z całego regionu. W wielu parafiach istnieją róże różańcowe, czyli ta wielka siła modlitwy, która buduje Kościół, która Kościół umacnia, która Kościołowi dodaje mocy i siły. Zawsze tak mówię o modlitwie. Dlatego nigdy nie pozwoliłbym sobie, żeby ktoś powiedział, że zakony modlitewne nie mają sensu istnienia. Powiem tak, gdyby nie zakony modlitewne, kto wie, czy ten świat by jeszcze dzisiaj istniał. Dlatego tak ważna i potrzebna jest modlitwa i róże różańcowe również taką rolę pełnią. A przybywają tutaj z całego regionu i to są setki ludzi, którzy na tej mszy świętej uczestniczą. Kolejny dzień, 9 września, to jest sobota, jest to dzień specyficzny, ponieważ kierujemy go szczególnie dla ludzi starszych i chorych. Są dwie msze święte, na które zapraszamy w sumie aż 6 dekanatów, ale każdy może przybyć, kto tylko zechce. Jest to modlitwa połączona z namaszczeniem chorych dla wszystkich, którzy chcą ten sakrament przyjąć, plus błogosławieństwo lurdzkie, kiedy kapłan z monstrancją, z Najświętszym Sakramentem podchodzi, można powiedzieć, do każdego pielgrzyma i udziela specjalnego osobistego błogosławieństwa. W tym dniu również włączone są dwie pielgrzymki piesze, bardzo liczne, liczące po kilkaset osób. To jest pielgrzymka z Chrzanowa, która wędruje tutaj, aby zaznaczyć swoją obecność poprzez modlitwę, i z Trzebini Krystynowa wieczorem, którzy tutaj przybywają, mają swój program. Bardzo jest to ciepło przyjęte i jest to wielkie przeżycie religijne dla wszystkich, którzy w tym pragną uczestniczyć. Natomiast kulminacją całych uroczystości jest niedziela, w tym roku 10 września, kiedy mamy jakby podsumowanie i wtedy o 11.30 jest główna suma odprawiana na ołtarzu polowym, gdzie wszyscy uczestniczą we mszy świętej na polu, w różnych miejscach siedząc, uczestnicząc, siedząc na ławkach, i jest to takie wielkie, wielkie przeżycie religijne, które kończy się takim wspólnym błogosławieństwem. Jest bardzo rozbudowana ta msza święta liturgicznie. I takim akcentem końcowym, zawsze to mówię jako taki bonus troszeczkę, taki doczesny, nie mający wiele wspólnego z modlitwą, ale to też jest potrzebne. W 21 mamy apel jasnogórski ostatni. Dlaczego? Bo przez całość trwania odpustu każdego dnia o 21 w kościele jest apel jasnogórski z modlitwą i zasłonięcie uroczyste wizerunku Matki Najświętszej. I po tym ostatnim apelu wszyscy wychodzą tu na nasze błonia i jest profesjonalny pokaz ognisk sztucznych, który kończy takim uderzeniem radosnym całe nasze uroczystości, na które jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkich zapraszam i cieszę się, że w eterze Radia Maryi to zaproszenie również się pojawi.
Księże Kostoszu, tak jak wspomniał ksiądz, parafia w Płokach liczy już ponad 7 wieków i też zasygnalizował ksiądz na początku te wydarzenia takie wspaniałe, ale też tragiczne, które wiążą się z tym sanktuarium. Tu myślę o księdzu proboszczu Michale Rapaczu. Tym radosnym w XX wieku była koronacja na prawie papieskim obrazu Matki Bożej, patronki Króla Rodzin Porobotniczych w Płokach. Co ciekawe, takim wielkim orędownikiem tej koronacji był metropolita krakowski, kardynał Karol Wojtyła, i znalazłem taką informację, że napisał telegram, w którym na te uroczystości, którym zaznaczył, że sprawę koronacji, cytuję, słynącego łaskami obrazu Matki Bożej, patronki górników i ziemi trzebińskiej, od dawna nosiłem głęboko w sercu.
I ten telegram został odczytany w czasie koronacji w 1982 roku.
I koronacja tak zawsze jest takim wydarzeniem, który jeszcze mocniej wzmacnia ten kult maryjny. Ona de facto wieńczy ten kult przez wieki, ale jest takim impulsem, tak myślę, dla wiernych, żeby to sanktuarium jeszcze się bardziej rozwijało.
Na pewno, więc wręcz jest to takie przypieczętowanie łaskami, cudami słynącego wizerunku. Czy to ikony, czy to obrazu, czy figury, w naszym przypadku ikony Matki Bożej.
Tak, i wspomniał ksiądz postać księdza proboszcza Michała Franciszka Rapacza. Kiedy tutaj dzisiaj pielgrzymowałem pieszo od Trzebini, to zatrzymałem się w miejscu tej męczeńskiej śmierci. Jest taki symboliczny, piękny krzyż, i informacja, że w tym miejscu został właśnie zamordowany 12 maja 1946 roku przez komunistów ksiądz proboszcz. To na pewno trudna historia i dla parafian, ale tak jak ksiądz powiedział, też przyniosła takie owoce. No to może ciężko powiedzieć, że śmierć przynosi jakieś owoce, ale no to wstawiennictwo, które też czekamy na tą beatyfikację, jest myślę, że dla tych parafian też taką nadzieją.
Bardzo mocno wręcz kultywujemy ten kult sługi Bożego księdza Michała Rapacza. Każdego 12 miesiąca w naszym sanktuarium odbywają się specjalne modlitwy różańcowe z intencjami, które tutaj ludzie wysyłają, czy to zostawiają w kościele w specjalnej skarbonce przed wizerunkiem księdza Michała Rapacza, ale też można je wysłać na skrzynkę intencji, która umieszczona jest na naszej stronie internetowej i wtedy te wszystkie intencje odczytujemy, w tych intencjach wszystkich się modlimy. A 12 maja każdego roku odbywają się główne uroczystości, które polegają na tym, że procesja z pielgrzymami udaje się na miejsce śmierci. Tam jest przywitanie, wspólna modlitwa i ze śpiewem, z modlitwą wszyscy podchodzimy do kościoła, do sanktuarium pod grób księdza Michała Rapacza i potem jest uroczysta msza święta. Aby ten temat jeszcze bardziej rozpowszechnić wśród młodych ludzi, to wprowadziliśmy taki zwyczaj, że w tym właśnie dniu również jest sakrament bierzmowania dla młodzieży naszej wspólnoty parafialnej, co powoduje, że ksiądz Michał Rapacz jest również rozpoznawalny przez ludzi młodych.
Księże Kustoszu, w roku 1980 ciało męczennika tutaj zostało pochowane w grobie umieszczonym w tyle prezbiterium i taka bardzo wymowna tablica przy tym grobie: dom księdz Michał Franciszek Rapacz, pasterz padł pośrodku swojej trzody. Maryjo, wsław sługę swego. I klęcznik, świece, które tutaj się palą, które świadczą, że no, wierni parafianie modlą się o jego beatyfikację i można powiedzieć już za jego wstawiennictwem.
Można tak ująć. Natomiast dość znamienny jest ten napis, który pan przeczytał, ponieważ on świadczy o czymś jeszcze niezwykłym, co warto wspomnieć. 2-3 dni przed męczeńską śmiercią ksiądz Michał był ostrzegany przez dobrych ludzi, żeby uciekał z parafii, bo grozi mu niebezpieczeństwo. I wtedy on miał powiedzieć, że zostanie ze swoją trzodą, pasterz zostanie wśród swoich owiec i mimo, że wiedział, że może się coś złego wydarzyć, pozostał. I niestety wydarzyło się.
Czy wiadomo, kto zamordował księdza Rapacza?
Zawsze uwielbiam takie powiedzenie i wszystkim powtarzam. Wszyscy wiedzą kto, a nie wiadomo kto. Wszystkie dokumenty, jakiekolwiek by były związane, zostały spalone, zniszczone. Nie ma śladu, który by nawet w żadnym IPN-ie, który by o tej sytuacji informował. Dlatego proces beatyfikacyjny trwał bardzo długo, bo trzeba było różnymi sposobami dotrzeć do jakichkolwiek źródeł, aby można było na ten temat coś wyrokować i uznać księdza Michała jako tego, który męczennikiem był i poprzez męczeństwo zostanie ogłoszony beatyfikowany.
Czyli w tym momencie, księże Kustoszu, czekamy na decyzję Ojca Świętego Watykanu, Stolicy Świętej, o zamknięciu procesu i o beatyfikacji księdza Rapacza.
Znaczy, cały proces został już zamknięty. Natomiast czekamy na podpis papieża i podpis papieża zdecyduje, kiedy ta beatyfikacja może nastąpić. Nie możemy wyjść przed szereg, nie możemy ustalać, kiedy to będzie. To wszystko zależy od podpisu Ojca Świętego.
Księże Kustoszu, wróćmy jeszcze do sanktuarium, bo to jest całość, wiadomo, i grób księdza Michała Rapacza i cudowny obraz Matki Bożej. To sanktuarium przez pryzmat właśnie choćby tej postaci i tego wielowiekowego kultu ma swoją specyfikę. Tutaj pielgrzymuje, ksiądz mówi, wierni z całego regionu. Tutaj proszą Matkę Bożą, patronkę rodzin robotniczych w swoich potrzebach, w swoich trudach. Najczęściej to są jakie prośby? O co tutaj najczęściej ci, którzy do księdza pukają na plebanie, składają także intencje, czy też piszą intencje na kartkę do nowenny, proszą Maryję o jej stawiennictwo?
Są przeróżne, ale takie, które by najczęściej mogły się trafiać, to chyba takie typowo ludzkie. Prośba o zdrowie, o uzdrowienie z chorób nowotworowych, innych, więc tych próśb jest najwięcej. Ale chcę też dodać, że oprócz tych próśb pojawiają się też podziękowania, a z podziękowań wynika, że jednak coś tutaj się dzieje, że jednak te prośby są nieraz wysłuchiwane. Jeśli są zgodne z wolą Bożą, jeśli Matka Boża się wstawi, to rzeczywiście te podziękowania świadczą o tym, że one zostają wysłuchane. Poza tym jest prośba o nawrócenie, o ratowanie związków małżeńskich. W przeróżne sposoby można tutaj doświadczać tych różnych intencji. Najczęściej są to prośby, no bo jak to taka nasza ludzka przywara, uwielbiamy prosić, a nieraz zapominamy podziękować.
Takim nabożeństwem maryjnym głównym w ciągu miesiąca, w ciągu tygodnia, kiedy jest odprawiane tutaj w sanktuarium?
To znaczy, bym powiedział tak, że każda wieczorna msza święta kończy się modlitwą i apelem jasnogórskim. Wtedy jest jakiś taki szczególny akcent, kiedy Maryję, że tak powiem, podkreślamy w sposób szczególny, ale też w sobotę, jeśli nie wypada w tym dniu jakieś obowiązkowe wspomnienie lub święto, to zawsze odprawiamy mszę świętą wotywną z prośbami skierowanymi do Matki Najświętszej. Matka Najświętsza jest tutaj cały czas jakby na pierwszym miejscu, przy Chrystusie i dlatego próbujemy ją tutaj zawsze akcentować, nie wyróżniając poszczególnych dni, a szczególnym wyróżnieniem to są wspomniane przeze mnie uroczystości odpustowe.
Też muszę podkreślić, że Kościół jest pięknie położony na takim wzgórzu, wysoka wieża, więc jest widoczny z dalszej odległości. No i też dzwony, które tutaj biją co kwadrans, też oznajmiają pielgrzymom, którzy tutaj przybywają, że jesteś już blisko tego sanktuarium.
To prawda. Nie ukrywam też i tu wielkie podziękowanie dla wszystkich dobrodziejów, bo dzięki wielu wsparciu przedsiębiorców, różnych ludzi, pielgrzymów, no udaje nam się to wszystko jakoś odnawiać, bo Kościół został wybudowany w 50. latach po wojnie, no nie było wtedy jakichś specjalnych materiałów, środków, więc jak się dało, tak się zrobiło, ale udało się pięknie zrobić. No i dzisiaj zaczyna pięknieć, także cieszymy się bardzo z tego powodu, że dzięki temu, że tu ci pielgrzymi przybywają, jeszcze pięknieje to nasze święte miejsce, bo skoro Bóg jest na tym miejscu, Matka Najświętsza, to trzeba, żeby i oprawa tego miejsca piękną była.
Księży Kostoczu, zatem zapraszamy do Płock, do Sanktuarium Matki Bożej, patronki rodzin obotniczych w Płockach w Arcydiecezji Krakowskiej.
Bardzo serdecznie zapraszamy i wszyscy są tutaj bardzo mile zawsze widziani, przywitani. Nikt nie zostanie, że tak powiem, odłączony.
Pięknie dziękuję za to spotkanie, za gościnność. Przypomnę, że dzisiaj gościłem w Sanktuarium Matki Bożej Patronki Rodzin Robotniczych w Płockach, a rozmawiałem z księdzem Kustoszem, księdzem Piotrem Miszczykiem. Wielkie Bóg zapłać.
Bóg zapłać też panu redaktorowi i wszystkim radiosłuchaczom.
Pozdrawiamy zatem z Płock. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.